kiedyś mówiłem, że rosyjska to jest kultura bojarska. Ściana przede mną to łup w nią czołem albo łokciem, albo pęknie, albo ja pęknę. Natomiast Chińczyk, ściana, aha, gdzie tu zastosować podkop, co tu wysadzić, kogo tu podstawić, jak to przeskoczyć, jak to ominąć, zaczyna kombinować. Sformułowałem tezę, że win-win, czyli i ten wygrywa, i ten wygrywa, to jest 2-0 dla Chińczyków. I jak to w demokracjach? Jedni widzą w Chinach czerwonego Chińczyka, drudzy upieczonego Chińczyka, trzeci dopiero, że będzie wsadzony na opiekacz. No bo wobec Chin jest stara sinologiczna formuła. Jak pojedziesz do Chin, jak taki Zychowicz pojedzie, to książkę napisz. Jak pojedzie na miesiąc, to artykuł, ale jak pojedzie na rok, to już nic nie pisze, bo ma same znaki zapytania.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, aby zapewnić sobie i swojej rodzinie bezpieczeństwo i przetrwać w trudnym terenie. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, w której znajdziecie tysiące książek o geopolityce, polityce międzynarodowej, historii i wszystkich tematach, które poruszamy w historii realnej. Sam jestem użytkownikiem Legimi, jestem bardzo, bardzo zadowolony. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabatach znajdziecie dla widzów Historii Realnej pod tym filmem. Dziękujemy bardzo, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie, że subskrybujecie kanał, to jest bardzo ważne, i lajkujecie filmy. To jest dla Was, drodzy widzowie, jedno kliknięcie, a wielka pomoc dla kanału. A moimi Państwa gościem jest pan profesor Bogdan Góralczyk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam po małej przerwie.
Po małej przerwie, no ale muszę powiedzieć, że widzowie bardzo domagali się, żebym pana zaprosił. Często w komentarzach pod filmami to samo. Kiedy profesor Góralczyk? No a więc, drodzy Państwo, jest.
Proszę nie kadzić na samym wstępie, bo potem tylko dym po nas zostanie.
No dobrze, wiosna, drodzy Państwo, a wraz z wiosną nie tylko fala upałów. Wczoraj w Warszawie prawie 30 stopni i wychodzą nowe, fantastyczne książki, między innymi nowa książka pana profesora Góralczyka, Nowa gra w Chińczyka. Współautorami książki są panowie Marcin Jakobi i Tomasz Sajewicz, wydawnictwo Dialog. Panie profesorze, no to od razu, czym się różni nowa gra w Chińczyka od starej gry w Chińczyka?
No dlatego, że w Chińczyka kiedyś graliśmy dla zabawy, a teraz musimy grać w Chińczyka na całego i z dużą powagą, dlatego że Chińczyk nam urósł. Kiedyś to były pionki do rozstawiania przez białego człowieka, a teraz jest obawa, że to ten Chińczyk będzie rozstawiał białych ludzi jak pionki. No i to jest ta istotna różnica.
No dobrze, jest kawałek białego człowieka na okładce książki i to jest cowboy. Mnie się wydaje, że on jest w celowniku. Czyli jak rozumiem, wzrost Chin oznacza kłopoty dla, największe kłopoty dla Stanów Zjednoczonych.
No wzrost Chin zmienia po prostu układ sił na globie. Chiny po prostu urosły, stały się drugą gospodarką i drugim organizmem gospodarczym świata. Są realnym zagrożeniem dla dotychczasowego dominatora, czyli Stanów Zjednoczonych. I to już nie tylko gospodarczo i handlowo, ale także technologicznie. No i rozpoczęła się wielka gra o nowy ład, czyli poprzedni ład, jednobiegunowa chwila, pełna amerykańska dominacja się skończyła. Jesteśmy w jakimś przeciągu historycznym, korytarzu, i z tego wyłoni się nowy ład, ale jeszcze do końca nie wiemy jaki, bo gdzie nie spojrzymy wokół nas, same znaki zapytania, czy na terenie Ukrainy, czy jeśli chodzi o zachowania Rosji, jak najbardziej jeśli chodzi o zachowania Chin, ale też przecież i przyszłość Unii Europejskiej budzi wiele znaków zapytania, nie mówiąc, co będzie w Stanach Zjednoczonych w listopadzie tego roku, bo jeśli wróci Trump, no to, panie Piotrze, mamy gwarantowany roller coaster, to na pewno.
Dobrze, ale panie profesorze, co poszło nie tak? Układ wydawał się idealny. Tanie koszta pracy w Chinach, potężne umysły pracują w Dolinie Krzemowej w Stanach Zjednoczonych, wymyślając komputery i inne rzeczy, a potem Chińczycy będą to tanio montować. Świetny układ, wszyscy zarabiają, wszyscy są zadowoleni. Sytuacja, jak mówią Amerykanie, win-win. A teraz wygląda na to, że jeden z tych graczy będzie lose. I co poszło nie tak właśnie?
No ja już dosyć dawno i to na piśmie sformułowanym, więc mogę to udowodnić, sformułowałem tezę, że win-win, czyli i ten wygrywa, to jest 2-0 dla Chińczyków. Tak to wygląda, win-win. W tym sensie mamy nową jakość, ona bardziej dotyczy Unii Europejskiej, która przez długi czas, przez lata, a nawet dekady, kwitła niczym pączek w cieście, czyli tak nabierał rumieńców, pęczniał, no bo Amerykanie dawali Europejczykom parasol jądrowy i wydatki na zbrojenia, co tak denerwuje Trumpa. Rosjanie dostarczali ropę i gaz i jeszcze tanio, a jak nie chcieli dostarczać, to Niemcy forsowali Nord Stream 1, a nawet 2, a na dodatek jeszcze Chińczycy otworzyli swój ogromny rynek i dla niemieckich samochodów największy rynek na świecie, a równocześnie dostarczali nam tutaj swoje towary, najpierw chłam, a później coraz lepszej jakości, czy to Huawei, czy to 5G, czy to Xiaomi, czy to już nowe samochody elektryczne i tak dalej. W tym sensie sielanka Europy się skończyła, bo wszystkie te trzy elementy przestały funkcjonować, działać. Może w najmniejszym stopniu ten chiński. Tutaj bardzo ciekawe rzeczy przed nami. Anonsuję Państwu, bo jak będzie emitowana nasza rozmowa, to będzie na kilka dni przed wizytą Olafa Scholza. W początkach przyszłego tygodnia będzie on z wizytą kolejną w Chinach, oczywiście w towarzystwie największego niemieckiego biznesu. A pod koniec kwietnia Xi Jinping po raz pierwszy po pandemii uda się do Europy, formalnie do Francji, ale odwiedzi też Węgry i Serbię, swoje największe gejty, swoje największe bramy wjazdowe do Europy. No i wszystko się dzieje, a jeszcze właśnie Ławrow, kiedy rozmawiamy, jest w Pekinie i przygotowuje kolejną wizytę jeszcze w tym miesiącu, jak rozumiem, Władimira Putina w Chinach. Innymi słowy, na salonach dyplomatycznych aż wrze, dlatego też, że jest jeszcze druga część odpowiedzi na pańskie pytanie, bo powiedziałem o Europie, a jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to one owszem przez ponad 4 dekady korzystały z taniego chińskiego rynku, tam ulokowały swoją produkcję offsourcing czy offshoring, aż zorientowały się, że budowały sobie Frankensteina, że mają największego rywala w swoich całych dziejach. No i efekt jest taki, że mamy niezwykle spolaryzowaną, podzieloną Amerykę, która jest jeszcze chyba bardziej pęknięta niż Polska, co trudno sobie wyobrazić, ale na tamtejszym rynku i salonach jest jedno bipartisanship, czyli wspólne stanowisko obu rywalizujących ze sobą partii, republikanów i demokratów, w stosunku do Chin. Chiny po prostu stały się wielkim, potężnym wyzwaniem. Są zagrożeniem, mówiąc krótko, dla amerykańskiej hegemonicznej pozycji na świecie, a nie było, panie Piotrze, w historii takiego przypadku, żeby hegemon bez walki ustępował pola. No i na tym rzecz polega.
Panie profesorze, tylko czy to musi być rzeczywiście walka militarna, o czym pewnie jeszcze będziemy rozmawiali, czy też na przykład ekonomiczna? Ja spotkałem się z taką opinią, że najprościej Chiny pokonać w ten sposób, żeby cofnąć zegar historii o te 30-40 lat i wznowić produkcję w Stanach Zjednoczonych, ale łatwo powiedzieć, rzucić takie hasło, ale czy to jest w ogóle wykonalne, panie profesorze? Czy w ogóle można zatrzymać Chiny w tym sensie, że one są już tak ważną częścią globalnego rynku, dostarczają wszystko, co jest wokół nas. No jak teraz? Amerykanie mają to wszystko od zera zacząć produkować? Chyba to jest niemożliwe takie stryknięcie i powrót do przeszłości.
Panie Piotrze, szanowni państwo, mamy takie piękne polskie powiedzenie, to se ne vrati, czyli nie ma żadnych szans, żeby był status quo ante. Bardzo przyspieszamy technologicznie przede wszystkim. Ten świat jest w ruchu i trzeba patrzeć do przodu, a nie do tyłu, co radzę również polskim elitom politycznym, bo wydaje mi się, że się zatrzymały gdzieś na roku 2008-2010, a jest już 2024 i 2025 za progiem. Jesteśmy w innych czasach, w innej epoce i inne przed nami wszystkimi wyzwania. I te wyzwania przyspieszyła wojna ukraińska, rosyjska agresja, ponieważ ona jakby dodała jeszcze nowych znaczeń wcześniej już istniejącej rywalizacji wielkich mocarstw. Już Trump przecież w marcu 2018 roku rozpoczął trwającą do dziś, nigdy nieodwołaną, wojnę handlową i celną z Chinami, ale też poniekąd z Niemcami wtedy. Natomiast w czasie pandemii doszła wojna aksjologiczna, ideologiczna. Czujemy to i również w naszych mediach, jeśli chodzi o Chiny i Rosję. No a Rosja spowodowała agresja rosyjska. To jest ten nie data, nawet 24 lutego 2022 roku, tylko 4 lutego 2022 roku, kiedy jest ten komunikat w dzień rozpoczęcia zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie Xi Jinping, Władimir Putin, gdzie w 8 punktach zarysowany jest tak naprawdę nowy ład światowy, że nie ma już amerykańskiej hegemonii, jest układ jakiś wielobiegunowy, bez definicji, ile tych biegunów jest, czy będzie, ale z wyraźnym zaznaczeniem, że ukształtowały się dwa potężne obozy. Jeden demokratyczny pod kuratelą amerykańską i drugi autokratyczny na wschodzie, na wschodnich rewirach świata, czyli tym razem nie tylko, że nie pod przywództwem Kremla, a Chunanhai, czyli siedzibą władz w Pekinie. I to widzimy jak na dłoni, że to gra. My w Polsce często mówimy, że jest sojusz chińsko-rosyjski. To nie jest sojusz, to jest małżeństwo z rozsądku i gra interesów. Jak w tym chińskim powiedzeniu, śpią w jednym łóżku, ale mają różne sny, nie mówiąc, że zupełnie inne interesy, ale jedno ich łączy. Wrogość, czy też wspólne podejście do Amerykanów jako dotychczasowego hegemona. I w zasadzie w każdej odsłonie, w każdych nowych rozmowach dyplomatycznych jest na ten temat mowa. I pod tym względem mamy zupełnie nową jakość. Zamiast poprzedniego zaangażowania, czyli lokowania się gdzieś w Chinach, tworzenia tam swoich montowni, zakładów, mamy strategiczną rywalizację. Nawet Niemcy, które najwięcej gospodarczo w Europie z handlu z Chinami korzystały, przyjęły w lecie ubiegłego roku strategię, jako jedyne zresztą państwo europejskie, co tylko świadczy o naszej niedojrzałości, bo Chiny względem nas strategię mają i to dosyć jasną i precyzyjną. I Niemcy w tej swojej strategii same zaznaczyły, że Chiny to są dla nich partner, rywal, konkurent, no dla niektórych może nawet wróg. Czyli mamy już dywersyfikację stanowisk i jak to w demokracjach, jedni widzą w Chinach czerwonego Chińczyka, drudzy upieczonego Chińczyka, trzeci dopiero, że będzie wsadzony na opiekacz. No a Chiny przecież też mają swoje wizje i racje, które są dokładnie odwrotnie od naszych, bo oni z kolei uważają, że my tutaj niby uważamy, że będziemy ich grillowali, ale jest dokładnie odwrotnie.
Panie profesorze, właśnie jednym zdaniem zburzył pan całą moją koncepcję wywiadu, bo ja mam serię pytań przygotowaną.
Żeby rozważać, żeby budować nowe fronty, proszę pana.
Tak, ja przygotowałem sobie serię pytań o wizytę Ławrowa i zacieśnianie osi Pekin-Moskwa, ale odkładam to, rzucam to wszystko na chwilę. To jest bomba. Jaką ugruntowaną strategię Chiny mają wobec Polski?
Wobec Polski, a po co?
No powiedział pan, że mają...
Europy, a Europa jest, o ile wiem, troszkę większa od Polski.
Aha, chyba, że czyli się nie mówi. Mają konkretnie żadnej wobec Polski, tylko nas traktują jako element większej układanki.
Oczywiście, no z punktu widzenia Chin jesteśmy gdzieś daleko. Czy Polska ma strategię wobec Burkina Faso? W tym sensie trochę to spłycam, ale wyostrzam celowo, żeby uświadomić. Z tym, że Chiny na Polskę patrzą z jednego podstawowego powodu. Wystarczy spojrzeć na mapę. Dla nas historyczne przekleństwo między Rosją a Niemcami, a dla Chin to najlepsze geopolityczne i geostrategiczne położenie między Rosją a Niemcami. Więc dobrze by było w Polsce być. No i oni mają strategię tych dwóch jedwabnych szlaków, morskiego i lądowego. I ten lądowy idzie przecież przez Polskę, przez Małaszewicze, Łódź, Kutno i dalej na zachód i północ Europy, czy nawet na południe. I w tym sensie ja od dawna twierdzę, że Chiny mają interes, żeby do Polski wejść, tylko że po naszej stronie jest z tym kłopot, no bo po pierwsze oni tutaj już są i nasze saldo handlowe, bilans handlowy to jak jest 16:1, to pokazuje i na dodatek my eksportujemy tam miedź, jabłka, cieszymy się jak trochę jakiejś kurzyny, czyli drobiu wyślemy, albo borówkę, ale na dodatek amerykańską z nazwy, a oni przysyłają nam tu Xiaomi, Huawei, 5G i aż Amerykanie się muszą wtrącać, żeby nam nie przejmowali strategicznych gałęzi. Na tym polega istota zmiany w stosunku do Chińczyków, że to są już inne zupełnie Chiny, które idą ścieżką bardzo szybkiego rozwoju i skoncentrowały się na wysokich technologiach. I to jest prawdziwe wyzwanie dla dominacji amerykańskiej, jeszcze większe niż tak głośny u nas Tajwan.
Ale ja pamiętam, panie profesorze, że jednak Chińczycy bardziej się interesowali Polską niż Polska Burkina Faso, bo były takie seria takich wizyt, między innymi prezydent Duda swego czasu tam latał, jakieś huby chcieli robić pod Łodzią. No jednak ta geografia Polski, pomostowe położenie między wschodem a zachodem, brama do zachodniej Europy, no kusi Chińczyków. Czy to zostało wszystko, że tak powiem, wygaszone przez wielkiego brata zza oceanu, przez Stany Zjednoczone? Czy widzi pan możliwość, żeby Polska zarabiała pieniądze na handlu chińskim z Europą Zachodnią?
No był anons i zapowiedź, że prezydent Duda będzie znowu w Chinach, ponoć w początkach czerwca, ale zobaczymy, na razie obie strony jeszcze tego nie potwierdziły. Była jednak, na co zwracam uwagę jako tytularny ambasador, była rozmowa ministra Sikorskiego z partnerem z Chin Wang Yi niedawno, a z reguły rozmowy ministrów spraw zagranicznych, tak jak teraz Ławrow w Pekinie, poprzedzają rozmowy głów państw. Czyli taka wizyta jest możliwa. No tylko pytanie, czy prezydent Duda reprezentuje Polskę, bo zobaczmy, odrodził się nam Trójkąt Weimarski. Trójkąt Weimarski to jest formuła prezydencka. Jest kanclerz Niemiec, prezydent Francji i był prezydent Polski. A teraz odrodziła się formuła, ale w Berlinie i na wcześniejszych spotkaniach był Donald Tusk. O ile wiem, to może prezydent Polski in spe, ale nie aktualny. I w tym sensie pytanie jest, czy nie lepsza byłaby wizyta polskiego premiera, ale o ile wiem, taka nie jest szykowana. I myślę, że w ogóle na Chiny i cały tam ten region, czy to Azji Pacyfiku, czy Indo-Pacyfiku, jak chcą Amerykanie, jest nam w naszym myśleniu ciągle obcy. Wie pan, jak mnie do głównego nurtu zapraszają mediów, to jak gdzieś między linoskoczkami, a żabojadami jakimiś występuje, czyli jako taki dekoracja, a nie traktuje się tego poważnie, co jest dużym strategicznym błędem, bo ja twierdzę i nawet udowadniam i również w publikacjach naukowych, że już od dwóch dekad jesteśmy świadkami power shift, przesuwania się ośrodka siły z Atlantyku na Pacyfik i to już się dokonało w dużej mierze w sferze gospodarczej i handlowej, a dokonuje się i w przyspieszonym tempie również w wysokich technologiach. Proszę do państwa, apel naszych widzów i słuchaczy, rozejrzyjcie się po tej rozmowie, po swoim gospodarstwie domowym, ile tam jest sprzętu, technologii użytkowej, to przecież prawie sama Azja, bo nawet jeżeli to jest Apple, to też może być assembled in China, czyli zmontowany w Chinach. I to jest nowa jakość. I tutaj uczulam na jedną rzecz bardzo państwa, chciałbym skupić uwagę, że jakieś 15 lat temu mieliśmy już jedną wojnę handlową między Chinami a Europą. Wtedy chodziło o baterie solarne, o fotowoltaikę, że Chiny subsydiują i zalewają nas rynek. Otóż w tej chwili, jeżeli Scholz nie dokona i Macron nie dokonają przełomu, no po to są te rozmowy, to jesteśmy na progu kolejnej wojny handlowej między Chinami a Europą, tym razem o samochody elektryczne i baterie do tych samochodów elektrycznych. W obydwu przypadkach gatem stają się Węgry. Największa firma produkująca samochody elektryczne to nie jest Tesla, zresztą Tesla największą montownię też ma pod Szanghajem, Elon Musk, natomiast firma BYD właśnie montownię rozpoczęła budować na terenie Węgier i chce zarzucać stamtąd cały rynek europejski, stanowiąc oczywiście konkurencję dla rynku, dla producentów niemieckich i francuskich, a równocześnie z tego co ja wiem, jest około 20 zakładów szykowanych na terenie Węgier produkcji baterii do samochodów elektrycznych, które mają obsługiwać cały rynek europejski. To są zupełnie inne czasy, inne wyzwania, a my trochę przysypiamy albo uważamy, że to nie istnieje. Ja rozumiem, że jest Ukraina i sytuacja tam jest naprawdę dramatyczna w chwili, kiedy rozmawiamy. No ale nie możemy gubić całego obrazu, tym bardziej, że w tych rozmowach dyplomatycznych, które wymieniłem, Ławrow w 100% w Pekinie o tym rozmawiał, zaczyna się coraz poważniej mówić o ewentualnym porozumieniu pokojowym. No i Chińczycy nie byliby sobą, żeby po pierwsze nie być przy stole, gdy będą takie rozmowy, co już pokazuje, że jeśli będzie nowa Jałta, to będzie z udziałem Chińczyków najprawdopodobniej, a nie tylko samego Zachodu. I to jest zupełnie nowa jakość, do której my powinniśmy się przygotować mentalnie i strukturalnie, a nie robimy tego. I drugie, że mówi się o jakimś porozumieniu podpisywanym na terenie Szwajcarii, tylko że na razie na warunkach rosyjskich, ale być może, że czyli że Krym i Donbas pozostają przy Rosji. Natomiast może z tego być jakiś kompromis, no a jak przyjdzie Trump, to już w ogóle będzie, jak mówiłem, roller coaster, bo może być zupełnie nowe rozdanie i Chińczycy się najwyraźniej do niego przygotowują.
No tak, też jest dużo się mówi o tajnym planie Trumpa, który jest bardzo prosty, ziemia za pokój. Ukraina się zrzeka wszystkich ziem, które okupuje Rosja, w zamian za to jakieś tam porozumienie pokojowe.
No na razie Trumpa nie ma, chociaż na horyzoncie się rysuje, natomiast na chwilę obecną to mamy dwa potężne wyzwania. Jedno to Ukraina, bo Zachód się zmęczył i nie chce dawać tyle środków i amunicji, ile Ukraina potrzebuje. Jeżeli tego syndromu nie przełamiemy, to będziemy mieli dramat. No i druga kwestia, która rośnie w oczach, tylko że nie u nas, to jest kwestia Tajwanu. Pragnę zwrócić Państwa uwagę, bo nasze media w ogóle tego nie dostrzegły, że po raz drugi już z 11-dniową wizytą na terenie HRL przebywa były prezydent Tajwanu w latach 2008-2016, Ma Ying-jeou. Był przed rokiem, a teraz jest ponownie z delegacją tajwańskiej młodzieży. I co mówi? No, że Chiny to jeden żółty cesarz, to jedne korzenie, to jedna cywilizacja, że Chińczycy po obu stronach cieśniny tajwańskiej to jedna rodzina. No to zaczęła się już zupełnie nowa rozgrywka, bo przecież na terenie Tajwanu są również Chińczycy. W przerażającej mierze to jest ludność pochodzenia chińskiego, chociaż różnymi dialektami mówiąca. I w tym sensie u nas się mówi, Chiny dokonają inwazji. No niekoniecznie musi to być inwazja. To raczej już kiedyś w jednej z rozmów z panem mówiłem, że ja raczej spodziewam się fortelu, czyli zmęczenia Piotra Zychowicza, wyczerpania go, podgłodzenia, jeśli to możliwe, bo on jest rzutki biznesmen i się dorabia. A jak nie, no to otoczenia go, zrobienia wianuszek jego wrogów wokół, czyli zrobienia jakiejś bariery, żeby nie mógł dobrze funkcjonować. I to są chińskie rozwiązania. Można jeszcze jakąś ładną kobietę podstawić, albo jeśli ktoś chce, to i chłopca. Wszystkie już chwyty są dozwolone, tylko nie mówcie mi nic o moralności.
Panie profesorze, głodzenie to nie jest dobry pomysł, bo człowiek głodny to zły i tylko się nastroszy. Ja mam przygotowane też pytania o Tajwan, ale jeszcze chciałbym podrążyć sprawę tej nieprawdopodobnej konkurencyjności Chin. W jednym z tweetów, bo też bardzo Państwu polecam śledzenie Twittera pana profesora, na którym bardzo dużo się dzieje i ciekawe tematy związane z właśnie Pacyfikiem, napisał pan, że świat idzie ku Azji. I na wszyscy zaczęli pytać, co to znaczy, że świat idzie ku Azji, co pan ma na myśli? No i właśnie nieprawdopodobne jest na przykład okładka ostatnia, nie wiem, kilka numerów temu Economist, czyli lecące na ziemię ławica samochodów elektrycznych chińskich, super tanich, nie wiem, 10 razy tańszych niż te zachodnie. Wczoraj, jeżeli dobrze widziałem, wrzucił pan, uwaga drodzy państwo, pierwszy osobowy dron, na którym będzie dron woził ludzi. Kiedyś opowiadał mi pan, że w Chinach jest taki na autostradach program, że twarze sczytuje, skanuje.
Postęp no i tam. Jeszcze jest do tego, cały kraj jest bezgotówkowy, wszystkie operacje, nawet kilo ziemniaków na bazarku pan podkłada smartfona i na QR zakupuje.
To straszne.
Nie ma już postojów taksówek, bo wszystko pan zamawia na telefon i podjeżdża, zresztą najczęściej tamtejszy Uber, czyli Didi. I wszystko jest w ten sposób notowane, wszystko idzie w chmurę, no i jest zaproszenie do inwigilacji. Powiem kilka słów, bo to należy o tej książce Nowa gra w Chińczyka, tytuł copyright Bogdan Góralczyk. Natomiast to jest dla Państwa, myślę, że bardzo interesująca kwestia, ponieważ ja stary komuch wygasł sprzed 50 lat, do tego Marcin Jacobi, najlepiej mówiący po chińsku Polak, bo on codziennie, no może nie codziennie, ale się kłóci, ale rozmawia po chińsku w domu, więc ma praktykę, a na dodatek z nami rozmawia Tomasz Sajewicz przez 18 lat, proszę sobie wyobrazić, od 2005 do 2023, non-stop korespondent Polskiego Radia w Pekinie. Więc taką trójcę, takich trzech muszkieterów zebrać, to jest coś. I myślę, że dajemy wartość dodaną. Poza tym to jest rozmowa, często się spieramy, nawet kłócimy, są różne tam opcje zarysowane. No bo wobec Chin jest stara sinologiczna formuła. Jak pojedziesz do Chin, jak taki Zychowicz pojedzie, to książkę napisz. Jak pojedzie na miesiąc, to artykuł, ale jak pojedzie na rok, to już nic nie pisze, bo ma same znaki zapytania. Ja pierwszą książkę o Chinach napisałem o placu Tiananmen po 20 ponad latach zajmowania się nimi.
Tak trudno rozumieć Chiny, tak?
Po prostu to jest inna cywilizacja, zakodowana zupełnie inaczej i albo się w to wejdzie na całego, a to wymaga lat, a nie dni czy miesięcy, a człowiek zachodu uważa, pojedzie, robi deal i już jest sprawa załatwiona. Nie z Chińczykami, to jest cywilizacja na dodatek w fazie odrodzenia. Najistotniejsza rzecz, którą teraz trzeba podkreślać i która jest wyeksponowana w tej nowej grze o Chińczyka, polega na tym, że na naszych oczach dosłownie za życia pana Piotra Zychowicza Chiny się odrodziły. Kiedy ja je poznawałem w połowie lat 70., to były wypisz wymaluj Afryka subsaharyjska, którą niedawno odwiedzałem, a teraz zalewają, jak mówimy, światowe rynki i to te najbardziej wymagające, zachodnie, najnowszym sprzętem. W efekcie Amerykanie muszą stawiać bariery. Inflation Act, niby o inflacji, a tak naprawdę, żeby nie dopuścić chińskiej konkurencji. I to na tym polega, czyli zaczynamy protekcjonizm stosować i Trump może to jeszcze przyspieszyć.
Właśnie, panie profesorze, teraz pokażemy widzom na ekranie też taką infografikę, którą pan na Twitterze pokazał. Top 10 krajów, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego świata. Chiny, Indie i dopiero potem USA.
Powiedzmy sobie precyzyjnie, w co gramy, bo to ważne. W chwili, kiedy rozmawiamy, liderem nadal są Stany Zjednoczone. One dają w chwili obecnej około 26% światowego nominalnego PKB, czyli 1/4 światowego PKB należy do Ameryki. Ale do Brexitu albo do pandemii wszystkie dane statystyczne był spór, czy największą gospodarką są Stany, czy Unia Europejska. W jednych było to, w drugich to i obie gospodarki oscylowały wokół 22-23%. Stany Zjednoczone mają 26%, ponieważ tam się w ostatniej półtorej dekadzie dokonała rewolucja energetyczna, rewolucja łupkowa. Stany Zjednoczone są eksporterem surowców energetycznych, przede wszystkim gazu skroplonego, stąd ich interesuje gazoport w Świnoujściu, bo może być na Polskę i na cały region. I w tym sensie Stany Zjednoczone w czasie pandemii i po niej się wzmocniły i wzmacniają się w trakcie wojny ukraińskiej. Natomiast Unia Europejska się cofnęła, daje już, no bo Brexit, a i inne przyczyny, i daje 18%, i w ubiegłym roku Unię Europejską wyprzedziły Chiny, dając 18% światowego PKB, czyli nie są jeszcze na poziomie Stanów Zjednoczonych i w ogóle zwolniły, nie doganiają tak szybko jak poprzednio i nie będą, bo to jest niemożliwe strukturalnie, tym niemniej są drugą gospodarką świata pod każdym względem, a jeśli chodzi o siłę nabywczą, tak zwany purchasing power parity, to Chiny od 2015 roku są największą gospodarką świata i wszyscy pozostali od nich odstają, ze Stanami Zjednoczonymi włącznie. I teraz, co ciekawe i ważne, na pozycji trzeciej, jeśli nie liczyć Unii Europejskiej jako całość, czyli po Stanach i Chinach, są w tej chwili Japonia i Niemcy. Około 4,4% światowego PKB, 4,2%, czyli czterokrotnie mniej niż Chiny i pięcio- czy sześciokrotnie mniej niż Stany. A na piątej pozycji, bo pierwsze Stany, drugie Chiny, trzecie Niemcy, czwarta Japonia, piąte są Indie, które dobijają do progu 4%. I Indie zapowiadają i uważam, że to się stanie, że jeszcze w tej dekadzie będą trzecią gospodarką świata. Wyprzedzą Japonię i Niemcy. Czyli na koniec tego dziesięciolecia trzy największe gospodarki świata nie będą miały nic wspólnego z Europą. I to też jest, i dwie będą z Azji, bo i Chiny, i Indie, i najludniejsze państwa świata. I albo my się tej nowej geostrategii i geopolityki zaczniemy uczyć, albo pokażemy totalną swoją ignorancję, z którą próbuję walczyć, chociaż oczywiście będę mocno kopany, bo nie są to tezy łatwe do przyjęcia, że Góralczyk sobie rzuca, że centrum przenosi się z Atlantyku na Pacyfik, no to mnie w końcu wywiozą gdzieś na Kiribati, żebym tam siedział pod palmą i tu nie ujadał. No może i tak być.
Nie taki zły los, no posiedzenie sobie pod palmą, picie drinków, ale mówiąc poważnie...
Może palma odbić, więc trzeba uważać.
Muszę teraz powiedzieć dwa zasadnicze argumenty, które pojawiają się w debacie publicznej przeciwko pańskiej tezie. To znaczy, ogólnie mówi się o tym, adwersarze pańscy mówią, że Chiny to napompowany balonik, który lada moment pęknie, i podają jako dwie największe słabości Chin. Jeden to taki objaw bardziej, czyli ten gigantyczny skandal z deweloperką chińską i załamanie się tego rynku, a drugi katastrofa demograficzna państwa środka. Jak pan odeprze te argumenty? Może lada chwila Chiny tak samo szybko jak poleciały w górę, polecą w dół?
To byśmy tak chcieli. My bezustannie ogłaszamy, że Chiny się wywrócą, a one się cały czas wzmacniają. No oczywiście wykpię się tutaj, polecam nową grę w Chińczyka. Nie byłbym sobą, żebym mnie odesłał jako profesor do lektury, czyli prace domowe w powszechniakach nie ma, ale u Zichowicza i w historii realnej jest przymus. I to, ale może pan scedować na mnie odpowiedzialność, proszę się za bardzo tym nie przejmować.
Nie, ja też jestem staroświecki, konserwatywny, jestem zwolennikiem prac domowych, oczywiście bez przesady, ale myślę, że szczególnie tą pracę domową wielką przyjemność państwu zrobi przeczytanie książki Nowa Gra w Chińczyka, wydawnictwo Dialog. Przypominam, bardzo, bardzo ją państwu polecamy.
Tym bardziej, że jest potoczysta i nie jest pracą naukową sensu stricte. Natomiast poważnie odpowiadając, to nikt Chin z zewnątrz nie powali. Jeżeli się powalą, to wewnątrz i tam są rzeczywiście, jest ostra jazda, tam są strukturalne problemy. Pierwszy, najważniejszy jest taki, że skończyła się dywidenda demograficzna. Chiny straciły prymat jako najludniejsze państwo świata, a zawsze w dziejach powszechnych takim były, na rzecz Indii i Indie w najbliższych przynajmniej dziesięcioleciach na pewno będą najludniejszym państwem świata. Równocześnie Chiny zaczęły się kurczyć. Nawet w oficjalnych statystykach już jest ich o kilka milionów mniej, w tym roku znowu będzie mniej. I to jest formuła, którą już dawno ukułem i też mam zapisaną, że Japonia się zmodernizowała, zanim się zestarzała, a Chiny się starzeją, a jeszcze swoich zadań, celów modernizacyjnych nie wykonały. W tym sensie to jest potężne zagrożenie, szczególnie, że za nim idzie drugie, a mianowicie jest i nierównowaga płci i problemy z młodym pokoleniem. Młode pokolenie nie chce mieć w ogóle dzieci, bo tanie Chiny się skończyły. Równocześnie ma ogromne bariery, jest duże bezrobocie wśród młodzieży. To też jest strukturalny problem. Trzeci pan wspomniał, to jest to Evergrande i to ponad 300 miliardów dolarów firma deweloperska, która ogłosiła upadłość. Oczywiście ona będzie upadłością w Hongkongu, bo tam miała siedzibę, ale też w Kantonie. No ale nie można wszystkiego zamknąć, bo to jest kilkaset osiedli w ponad 200 różnych chińskich miastach. I często jedno osiedle to jak Warszawa w sensie terytorialnym. Więc gdyby to zamknięto, no to mamy bunt społeczny. Tego nie można zrobić. A równocześnie deweloperka to jest 1/3 chińskiego PKB. Następna rzecz związana z deweloperką i nowe wyzwanie strukturalne jest takie, że tam było tak zwane zblatowanie, to znaczy firmy deweloperskie miały zażyłe stosunki, kłansi to się po chińsku nazywa, relacje osobiste z lokalnymi władzami, które deweloperom oddawały za psie pieniądze ziemię pod nowe inwestycje, ale w zamian za to się uwłaszczały, a równocześnie zadłużały. I zadłużenie, nawet oficjalnie podawane przez władze chińskie, przekracza 300% PKB, podczas gdy w Unii Europejskiej jest dopuszczalne 55, no 60%. To pokazuje, że to są ogromne wyzwania. Następnym ogromnym wyzwaniem jest zupełnie nowy wizerunek Chin. Chiny straciły wizerunek misia pandy, coraz bardziej przybierają wizerunek ognistego smoka, który zagarnia, pożera, zjada, piecze i chce coraz więcej. I w tym sensie mamy poważną sprawę, a ja jeszcze do tego, ale tu naprawdę odsyłam albo do swojej autorskiej ostatniej książki Nowy Długi Marsz Chiny ery Xi Jinpinga, albo do rozmowy naszej Nowa Gra w Chińczyka, bo Chiny dzisiejsze, a Chiny 10 czy 20 lat temu to też jest coś innego, no bo poprzednio był zbiorowy cesarz, partia była wyprowadzona z zarządzania gospodarką, a teraz partia wchodzi do gospodarki, do przedsiębiorstw prywatnych, a nawet transnarodowych korporacji, wtrąca się wszędzie. Mamy coraz większą kumulację władzy w jednych rękach, jedyno władztwo, mamy nowego cesarza, na czas być może dożywotni i to jest zupełnie nowa jakość. Rośnie autorytaryzm, coraz twardszy i w tym sensie trzeba na Chiny patrzeć zupełnie inaczej niż 10, 20 czy 30 lat temu.
Oczywiście. No dobrze, panie profesorze, to jeszcze dwa tematy nam zostały, które zasygnalizowaliśmy, to znaczy raz Chiny, Rosja, bo Ławrow był w Pekinie, plus potem na sam koniec zostawimy Państwu Tajwan, a więc wątki również militarne. I ten pytanie jest, bo w pewnym momencie nawet powiedział Pan, że są dwa bloki, z jednej strony demokratyczny, zachodni, z drugiej strony autorytarny, Chiny, Rosja. To jest trochę taki amerykański paradygmat polityczny, good guys kontra bad guys, demokracja kontra autorytaryzm, koalicje kontra osie. Tymczasem ciekawą rzecz Ławrow razem z Chińczykami tam powiedzieli, otóż to my walczymy o sprawiedliwy świat, to my jesteśmy stroną dobrą, to Ameryka ze swoim rozstawianiem wszystkich po kątach, imperializmem, narzucaniem również dolara, ale również swojej woli politycznej całemu światu, jest tym złym, strasznym, potwornym hegemonem, dyktatorem światowym, a my chcemy bardziej sprawiedliwego świata. To jest, rozumiem, ich po prostu, oni w to wierzą po prostu, takie jest spojrzenie drugiej strony na tę całą gigantyczną rozgrywkę.
Nie ma jednej, drugiej strony. Inaczej patrzą Rosjanie, inaczej Chińczycy, inaczej Światowe Południe. Rosjanie nie powinni się odzywać, bo my pamiętamy Bucza, Mariupol, teraz co robią w Charkowie. Jeśli się morduje cywilów, to zamknij buzię. No, mamy też Strefę Gazy, więc druga strona też nie jest bez winy.
No właśnie, gdzie amerykańskie bomby spadają na domy.
Dokładnie, więc pokazujemy, dajemy im niejako argumenty do ręki. Natomiast Chińczycy są trochę bardziej ostrożni, tym niemniej są coraz bardziej, coraz bliżsi Rosjanom. A to wskazuje dla mnie jednoznacznie, że nie siedzą już na górze i obserwują walczące tygrysy, tylko są przekonani, że to Rosja wyjdzie bardziej zwycięska z tego konfliktu, co okrutnie, boleśnie dla nas w Polsce, nie mówiąc o Ukrainie, brzmi. To jest ostatni dzwon, żeby obudzić sumienia w Europie, no ale my w Polsce pamiętamy takie jedno hasło, czy warto walczyć o Gdańsk, prawda? W tym sensie to są rzeczy, które brzmią w naszych uszach i powinny, dlatego że jeżeli Zachód naprawdę teraz nie dokona zasadniczej zmiany, to możemy mieć potężne kłopoty. Rosja i Chiny to widzą, zacieśniają, zwierają szeregi, bo dla nich Stany Zjednoczone są tym wyzwaniem, rywalem czy nawet wrogiem. I to się w największym stopniu rozwija. Niewątpliwie w stosunkach chińsko-amerykańskich nie wspomnieliśmy o tym, ale przecież w Pekinie przez ponad tydzień była pani Janet Yellen, szefowa resortu skarbu, i mówi na zakończenie tam pobytu, że jeśli chodzi o handel, to się dogadali. No może, jeśli chodzi o handel, ale o wysokie technologie czy o Tajwan to się nie dogadali. Jest tylko po ubiegłorocznym szczycie Xi Jinping-Biden w San Francisco, jest tylko rozejm na czas amerykańskich wyborów. A potem wszystko się na nowo zacznie, bo jest zderzenie strukturalne, długofalowe, długoterminowe, bo Trump mówi America first, make America great again. A Chińczyk mówi China first, Czungło, my jesteśmy państwem środka i my jesteśmy ostoją cywilizacji, a wokół nas to są takie koncentryczne kręgi. Najpierw trybutariusze, a potem barbarzyńcy różnego rodzaju. Jest nawet taka formuła chińska, yi czy yi, czyli napuszczaj jednego barbarzyńcę na drugiego w swoich celach oczywiście. My to znamy już ze starożytnego Rzymu, divide et impera. Dziel i rządź, czyli tak to wygląda i Chiny bezustannie stosują nie tylko rozwiązania komunistyczne, leninowskie, twardą pałę, ale również sięgają do swojej strategicznej tradycji, którą trzeba znać, żeby zrozumieć ich postępowanie. I oni będą ostatni, którzy będą uderzali jak Władimir Putin. Kiedyś mówiłem, że rosyjska to jest kultura bojarska. Ściana przede mną to łup w nią czołem albo łokciem, albo pęknie, albo ja pęknę. Natomiast Chińczyk, ściana, aha, gdzie tu zastosować podkop, co tu wysadzić, kogo tu podstawić, jak to przeskoczyć, jak to ominąć, zaczyna kombinować, bo starożytne chińskie powiedzenie powiada, szczęk oręża to klęska stratega, czyli wojna to jest operacja myślowa, a nam się wydaje więcej armat, więcej haubic, więcej moździerzy, więcej sprzętu, szczególnie ciężkiego, to wygramy. No to wygramy na fujarce, bo Chiny też modernizują swoją armię i w jakich kierunkach idą? Flota morska i powietrzna, a przede wszystkim cyberprzestrzeń i kosmos. O!
Panie profesorze, zaraz o armii chińskiej, tylko jeszcze jedno tylko dopytam, zanim przejdziemy do Tajwanu i potencjalnej wojny na Pacyfiku, w sprawie wizyty Ławrowa. Co z tego będzie z całego z tego związku? Rzeczywiście ja też muszę powiedzieć, że widzę, że na początku, przez pierwsze powiedzmy półtora roku wojny, Chińczycy starali się zachować jakieś takie w miarę przynajmniej bezstronność. Ostatnio coraz więcej jest takich wypowiedzi wspierających stronę rosyjską. Natomiast no, z drugiej strony bardzo dużo się mówi o tym, że Rosjanie nie są zachwyceni z tego tandemu, bo siłą rzeczy ze względu na różnice potencjałów gospodarek i w ogóle stają się coraz bardziej uzależnieni, czy też junior partnerem, kolonią wręcz niektórzy uważają, Chin. To też chyba nie jest specjalnie wygodna pozycja dla Putina, który chciałby być samodzielnym graczem.
Ale Putin samodzielnym graczem nie będzie i dopóki jest epoka Putina, a kiedyś żartowano, że Lenin wiecznie żywy, więc Putin też wiecznie żywy, bo znowu został wybrany, ale w końcu kiedyś jego epoka się skończy i wtedy może być bardzo ciekawa geostrategiczna gra. Ja zresztą uważam, jestem co do tego przekonany, że Zachód owszem grał cały czas na osłabienie Rosji, ale nigdy na położenie jej na deski, bo chaos w Rosji, gdzie jest tyle głowic jądrowych, widzimy co się, kto widzi, to widzi, ale co się dzieje w Haiti, jeśli by coś takiego na terenie Rosji, gdzie są bombki i to jądrowe, się stało, no to w ogóle nikt nie jest w stanie nawet wyobrazić sobie, co by się działo. Czyli Amerykanie i Zachód grają na osłabienie Rosji, ale nie na położenie jej na deski, a Chińczycy z kolei wielokrotnie ostrzegali Putina, żeby tych swoich werbalnych ostrzeżeń, że użyje bombek, żeby jednak nie zastosował i jak wiemy dotychczas odpukać to obowiązuje. Natomiast po Putinie ja wyobrażam sobie, że trzeźwi Rosjanie zadadzą sobie pytanie, jak długo chcemy być młodszym bratem, a może nawet wasalem szybko rozwijających się Chin. I to jest rozgrywka niewątpliwie, która stoi przed nami, ale powiadam nie za epoki Putina, który jest kojarzony ze wspomnianymi Buczą, Mariupolem, Charkowem, Awdijewką i tak dalej, i tak dalej.
No dobrze, panie profesorze, i ostatni duży temat, który myślę, że warto poświęcić mu trochę więcej czasu, to jest oczywiście Tajwan. Już pan to zasygnalizował, właściwie oczy całego świata skierowane na Tajwan z takim pytaniem, czy Tajwan będzie Gdańskiem III wojny światowej, czy to się tam zacznie wszystko. No i dużym echem odbiło się wystąpienie amerykańskiego admirała Johna Aquilino, który przedstawił następujące zestawienie. Chińczycy się zbroją, 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 jeszcze raz zbroją. Uwaga! W ostatnie 3 lata 400 nowych myśliwców, 20 okrętów wojennych, 2 razy więcej rakiet, 2 razy więcej głowic atomowych, 50% więcej satelit, które można wykorzystywać wojskowo. I według admirała, jeżeli do 2027 roku nie uda się Chińczykom pokojowo włączyć Tajwanu, to zrobią to metodami militarnymi. I pytanie, czy podziela pan tę opinię i dlaczego akurat 27 rok? On się często pojawia w różnych analizach.
Również moich, co mogę udowodnić. Dlaczego? Bo to jest stulecie powstania Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, kiedy pierwsze oddziały komunistyczne pod wodzą Mao Tse-tunga ruszyły. Czyli to jest data symboliczna. Natomiast uporządkujmy po profesorsku. Na chwilę obecną, gdy rozmawiamy, największy budżet wojskowy mają Stany Zjednoczone Ameryki. To jest 880 miliardów dolarów, to jest większe niż polskie roczne PKB. Drugi największy budżet wojskowy na Ziemi mają Chiny, które oficjalnie podają, że to jest w tym roku 231 miliardów dolarów, ale tam jest masę wydatków ukrytych. Podejrzewa się praktycznie z pewnością, że jest to powyżej 300 miliardów, ale to jest nadal no trochę może więcej niż 1/3 wydatków amerykańskich. W tym sensie Stany Zjednoczone nadal są największą potęgą militarną na globie. Natomiast problem polega na tym, i to jest to największe wyzwanie, na które ja zwracam uwagę, to nie jest wcale Tajwan, tylko to, że Chińczycy na ostatniej sesji OZPL swojego parlamentu mają taką raz do roku w początkach marca, jak mantrę powtarzali jedno zaklęcie, jedno słowo. Wzrost wysokiej jakości, czyli już nie ilość, tylko jakość się liczy i wyraźnie postawiono, że chodzi im o sztuczną inteligencję, o komputery kwantowe, o ziemie rzadkie, o kosmos, o Hel 3 i tak dalej, te różne izotopy i pierwiastki. No, czyli taka jest gra i Amerykanie słusznie obawiają się, że mogą być w tej dziedzinie wyprzedzeni, a wtedy nie mają prymatu. I to jest najważniejsza, the name of the game today, to jest najważniejsza gra, o którą jesteśmy świadkami. I teraz wracając jeszcze do daty 2027. Xi Jinping ogłosił wiele ambitnych celów. Najważniejszy z nich, że na stulecie HRL, czyli do października 2049 roku, czy powiedzmy do 1 stycznia 2050, Chiny będą kwitnącą cywilizacją, jaką już kiedyś były. No, tyle, że o socjalistycznym charakterze, cokolwiek to, jak tokolwiek rozumieć. I nie dodaje się bardzo po chińsku, czy będą jedyną cywilizacją, czy jedną z wielu, czy będą dominatorem, czy jednym z wielu, to nie jest jasne. Ale jest jasny cel, że ma być wielki renesans narodu chińskiego. I teraz Xi Jinping jest urodzony w 1953 roku. No łatwo zrozumieć, że biologicznie do osiągnięcia tego celu nie dociągnie. Dlatego w pewnym momencie, a szczególnie na ostatnim 20. zjeździe KPH, postawił jakby słupy pośrednie, że do 2035 roku, a więc chyba do tej pory chciałby rządzić i to jest fizycznie możliwe i biologicznie, Chiny będą po pierwsze społeczeństwem dobrobytu, a nie umiarkowanego dobrobytu, czyli siła nabywcza obywatela HRL będzie taka jak powiedzmy gdzieś w Korei Południowej czy na Tajwanie. Drugie, że również do 2035 roku i oni to oficjalnie stawiają, społeczeństwo będzie innowacyjne, czyli oparte na wysokich technologiach i klasie średniej i będzie zamieszkiwało w smart city, czyli już alternatywne źródła energii, sztuczna inteligencja i tak dalej, i tak dalej. My dodajemy od razu ze złośliwością, w dużej mierze uzasadnioną, że inwigilacja, prawda? I pierwotnie, kiedy w 2017 roku Xi Jinping zaczął o tych datach pośrednich mówić, to do 2035 roku miała być też zmodernizowana armia. I potem tę datę zmieniono na właśnie 2027 rok. Czyli w rozumieniu strategów chińskich w 2027 roku chińska flota morska i powietrzna będzie gotowa do starcia w regionie Azji i Pacyfiku.
Brzmi to bardzo niepokojąco. Rzeczywiście, panie profesorze, potencjał militarny obu potencjalnych przeciwników, czyli Stanów Zjednoczonych i Chin, jest nieproporcjonalny i Ameryka nadal ma dużo potężniejsze siły zbrojne. Natomiast no nie ma co ukrywać, że jeżeli dojdzie do wojny na Pacyfiku, no to będzie walczyła jakaś część amerykańskiej armii, jakieś siły ekspedycyjne. No ale Amerykanie mają tam bazy po całym świecie, mają też wojska u siebie, no a Chińczycy będą walczyli całą swoją mocą, bo będą walczyli po prostu na swoim terytorium. Czy to wyrówna trochę potencjały? Bo niektórzy eksperci mówią rzeczy szokujące dla polskiego, czy w ogóle zachodnich map mentalnych, czyli że Chińczycy mogą tę wojnę po prostu wygrać.
Panie Piotrze, ja zajmuję się pół wieku Azją, więc pamiętam i Wietnam, a pan już też doskonale i państwo widzieli koniec 20-letniej misji amerykańskiej tak naprawdę w Afganistanie. Więc jeśli się sobie nie poradzono z Afganistanem czy z Wietnamem, to z Chinami sobie poradzimy. Dlatego mówię twardo, że Chin z zewnątrz pokonać się nie da. Chiny mogą się rozsypać wewnątrz. Z tych powodów i innych, których jeszcze nie wyszczegółowiałem, że tam się coś zatrzęsie wewnątrz elity władzy, bo takie znamiona też są, ale to na inną rozmowę i przy innej okazji. W tym sensie powinniśmy naprawdę uważać, że rozpętanie takiego kataklizmu to jest nieszczęście dla nas wszystkich. Moje ulubione powiedzenie przywiezione z Azji Południowo-Wschodniej, zbliżamy się do końca, pora na commercial break, było o jednej książce, ale ja w tym tygodniu wydaję dwie, bo druga o Tajlandii. A z Tajlandii przywiozłem sobie takie oto powiedzenie, gdzie dwa słonie walczą, tam trawa będzie zdeptana. Czyli jak oni będą walczyli, to i Zychowicza, i Góralczyka wdepczą w ziemię tak, że tylko uszy będą wystawać.
No dobrze, drodzy Państwo, jeżeli macie Państwo niedosyt, ja mam olbrzymi, po tej rozmowie z panem profesorem Góralczykiem zachęcam do przeczytania książki Nowa gra w Chińczyka. Współautorami książki są panowie Marcin Jakowi i Tomasz Sajewicz, wydawnictwo Dialog. Bardzo Państwu polecamy tą książkę. Rzeczywiście pan profesor napisał jeszcze książkę o Tajlandii i zdradzę Państwu, że ta rozmowa będzie miała już niedługo drugą część i porozmawiamy o Tajlandii. Muszę się dobrze przygotować i obkuć, panie profesorze, bo jeszcze nigdy o Tajlandii nie było w historii realnej programu. Coś nowego będzie.
Ale panie Piotrze, to jest kraj ulubiony powinien być, bo wy lubicie wojenki, a tam 18 udanych zamachów wojskowych przez ostatnie dekady.
Panie Piotrze, ja nie lubię wojenek, ale wiem, że Tajlandia jest monarchią z kolei, więc to powoduje, że jest jakoś sympatyczna dla mnie. Zobaczymy, czy zmienię zdanie po rozmowie z panem profesorem. Panie profesorze, jeszcze na sam koniec, tylko króciutko, bo pan również występuje w historii realnej nie tylko jako znakomity sinolog, ale również hungarysta, specjalista do spraw Węgier. Jakieś olbrzymie demonstracje, 100 tysięcy ludzi w Budapeszcie protestują przeciwko Orbanowi. O co chodzi i co z tego będzie?
No wkrótce tam jadę na długi majowy weekend, to może się po tej pobycie porozmawiamy. No pojawiło się wyzwanie w ciągu dwóch ostatnich miesięcy, ale na razie ruszył Budapeszt. Pytanie, czy ruszy również węgierska prowincja. Trzeba to obserwować, ja oczywiście obserwuję. Sprawa wygląda na dosyć poważną, ale system Orbana jeszcze nie jest zruszony.
I to będziemy, drodzy Państwo, w takim razie obserwować. Moim i Państwa gościem był pan profesor Bogdan Góralczyk. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do zobaczenia.
Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej naszym drogim widzom. Dziękuję, że jesteście z nami. Działamy dla Was i dzięki Wam, bo wspieracie nas na Patronite i na YouTubie. Zachęcam tych, którzy tego nie robią, do wspierania Historii Realnej, bo bez widzów nie moglibyśmy tak prężnie działać. Tak działają po prostu nowe media. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki Redis Bet z napisem Historia Realna i co ciekawe, książki oczywiście. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo. Pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Kciuk dla militaria.pl. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, w której znajdziecie książki dotyczące geopolityki, historii, polityki międzynarodowej. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.